na margaretkowej drodze modlitwy.
Trzeba nam prosić o świętość kapłańską, niech nie zabraknie świętych i wiernych Bogu kapłanów.
Zaprasza ksiądz dr Łukasz Pondel.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zapraszam Państwa do kolejnej audycji margaretkowej, której przewodzi temat Tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Wracając do poprzedniej audycji z miesiąca grudnia, pochylaliśmy się nad postaciami Adwentu, szczególnie skupiając nasz wzrok na Maryi i Józefie. I przyglądaliśmy się w sposób szczególny osobie świętego Józefa, który miał też taki moment zawahania. Oceniał sytuację, ale robił to w taki Boży sposób, ponieważ chciał ochronić Maryję. I dlatego jego decyzja była już od samego początku bardzo mądra. A później anioł interweniuje, aby nie bał się wziąć do siebie Maryi. I patrząc właśnie na osobę świętego Józefa, próbowaliśmy sobie jakby odpowiedzieć na pytanie, czy człowiek ma prawo dokonywać osądu drugiego człowieka. Pan Bóg, zobaczmy, nie dokonuje jakby osądu. Pan Bóg kocha, Pan Bóg wybacza, Pan Bóg walczy o człowieka, Pan Bóg ma dla człowieka plan. Józef odpowiedział na ten plan, choć nie musiał. Maryja odpowiedziała na Boży plan, a też nie musiała. Ale odczytali to dlatego, że widzieli, że w ten sposób, jakby realizując Boży plan, wpisują się w Jego ogromną miłość. I dzisiaj w tej naszej margaretkowej audycji chciałbym jakby podjąć temat władzy, ale też temat nadużywania władzy. Jakby na myśl przychodzi mi osoba Heroda, który nie otwiera się na narodziny dziecięcia, na narodziny Mesjasza, tylko jakby kalkuluje, co będzie dla niego wygodne, co będzie dla niego najlepsze. Ta Herodowa kalkulacja sprawiła, że nie przyszedł do Betlejem. Nie przyszedł do dziecięcia, żeby się mu pokłonić i uznać w nim zapowiadanego Mesjasza. Miał, tak po ludzku oczywiście patrząc, zbyt wiele do poświęcenia. Ale nie zobaczył, że to dziecko niesie ze sobą życie, którego tak bardzo i tak mocno szukał. Szukał szczęścia, szukał go w przepychu, ale w sposób szczególny dostrzegał to szczęście. Oczywiście nie nazywamy tego prawdziwym szczęściem, ale pewną karykaturą szczęścia. Dostrzegał ją w swojej władzy. Kiedy Herod dowiedział się, że mędrcy ze wschodu, nieraz nazywani królami, przybywają do Jerozolimy i pytają, gdzie jest nowonarodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Zobaczmy, że ci ludzie, pokonując tak dużą odległość, przychodzą, żeby pokłonić się dziecięciu. Przychodzą dlatego, że prowadzi ich z jednej strony na pewno jakaś ciekawość, z drugiej strony prowadzi ich proroctwo. Może jeszcze jakieś inne symptomy za tym przemawiały, oczywiście te racjonalne. Z drugiej strony gwiazda, której zachowanie trudno im było wytłumaczyć, bo ta gwiazda się przesuwała. Wiemy doskonale, że posługując się językiem astronomii, gwiazdy raczej są statyczne, są w tym jednym miejscu, a jedynie jakieś odłamy skalne przemieszczają się. A ta gwiazda zachowuje się w sposób dla nich jakby nieracjonalny i idą za tą gwiazdą. Mogli ją obserwować, jak zniknie za horyzontem, a oni jednak idą za nią. I jakby chcą dostrzec w tym znaku pewną swoją własną misję. I to jest piękne i niezwykłe, że ci ludzie, mądrzy, bo nazywani są mędrcami ze wschodu, ludzie, którzy posiedli ogromną wiedzę, oni przychodzą, widząc małe dziecko, klękają przed nim, oddają mu pokłon i składają swoje dary. Niezwykła to droga, niezwykły znak, że mądrość ludzka kłania się przed Bożą mądrością. Tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Tu właśnie jest ukryta Boża mądrość, której człowiek nie zawsze dostrzega. Nieraz jest tak, że człowiek liczy tylko na własną mądrość. Nieraz człowiek osiąga różne tytuły, naukowe szczególnie, znajomość języków. Ale oczywiście to nie zawsze musi się przekładać na Bożą mądrość. Niejednokrotnie z wielu rozmów dostrzegłem, że prawdziwa mądrość, ta płynąca od Pana Boga, jest zawsze pokorna. Ta mądrość nigdy nie buduje na sobie, nigdy nie skupia na sobie uwagi. Nie domaga się, żeby tę mądrość tytułowano, czy przed imieniem, nazwiskiem pisano w skrócie tytuł naukowy. Ale ta prawdziwa Boża mądrość jest pokorna, ona jest ukryta, niezauważalna. Dlatego ci mędrcy nie posiedli tylko ludzką mądrość, ale także tę Bożą mądrość, a byli przecież poganami. Posiedli dar Bożej mądrości i przyszli właśnie do tego małego dziecięcia. Tu jest tak naprawdę ukryty klucz do zrozumienia Boga, ale też i do naszej postawy, żeby nie osądzać drugiego człowieka, kiedy nie znamy prawdy o nim. A Boża mądrość domaga się, żeby tego człowieka chcieć zrozumieć, żeby dostrzec też ogrom łaski, którą Bóg wylewa na każdego człowieka. Bo przecież czymże są święta Bożego Narodzenia, które przeżywaliśmy, jak nie właśnie, doświadczeniem ogromnej Bożej mądrości, która wyraża się przez pokorę, biedę, przez cichość nocy, przez ukrycie, bo taka jest miłość. Miłość, jak mówi święty Paweł, nie szuka poklasku. Miłość nie szuka swego, ale jest cierpliwa, jest łaskawa, dodajmy, jest pokorna. Wracając do osoby Heroda, zobaczmy, że ten człowiek w swojej logice, którą była logika władzy, dominacji, sprawiła, że nie dostrzegł Mesjasza. Zatrzymał się jakby na tym swoim własnym procesie myślenia i nie zobaczył, że w tym małym dziecku Bóg przyszedł na świat. Zrealizowała się Boża zapowiedź. On oczywiście chciał kurczowo trzymać się swojej władzy, swojej pozycji, ją zachować. Dlatego zaczyna odbierać małym dzieciom życie. Dlatego anioł przychodzi do Józefa we śnie i mówi: zabieraj dziecię, jego matkę, i uciekaj do Egiptu. Ostrzega, bo Bóg chroni tych, których wybrał i tych, których przeznaczył do wielkiego dzieła. Ja myślę, że u Heroda była także obecna ogromna zazdrość, która czasem potrafi się drugiemu człowiekowi, mnie, każdemu udzielić. Zazdrość, która nie pozwala albo jakby blokuje innych do czynienia dobra. I może się pojawić zazdrość między nami kapłanami, między członkami apostolatu Margaretka, ktoś założył więcej margaretek, ja mniej. A przecież nie chodzi o ilość, ale też o jakość. Modlimy się za każdego kapłana, którego Pan Bóg stawia na naszej drodze, aby pokazać, że Bóg jest wielki, że Bóg jest obecny. Ale chodzi o moc modlitwy, która z tego wypływa. I zazdrość potrafi być paraliżująca. Owi mędrcy mieli świadomość też swojej władzy, bo to nie jest tak, że oni jakby porzucili to, co zdobyli przez te wszystkie lata. ale ta władza, którą mieli, to była władza miłości. Oni szukali odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. Co jest istotą życia? Co jest istotą człowieka? Co jest największą, najpiękniejszą wartością życia? Po co żyć? Dla kogo żyć? I to są pytania, które kryły się w nich. I oni, szukając na nie odpowiedzi, przyszli aż do małej miejscowości Betlejem, które na pewno nie mogło się równać ze stolicami ich królestw. Ale przychodzą, bo byli pokorni, byli wytrwali do końca. Nie wiedzieli, jak daleko ta gwiazda ich zaprowadzi, ale idą pokorni do końca. Władza Heroda doprowadziła go do własnej zguby. I władza też potrafi doprowadzić innych do własnej zguby. Kiedy prześledzimy późniejszy jakby kontekst historii zbawienia obecny w Ewangelii według Marka, Łukasza, Mateusza i Jana, to widzimy, że nie wszyscy przyjęli Mesjasza. Byli tacy, którzy go odrzucili, faryzeusze, arcykapłani, uczeni w piśmie. Zamknęli się na dobrą nowinę. Wykorzystywali swoją pozycję i swoją władzę, żeby Chrystusa pochwycić na słowie, żeby go upokorzyć, kiedy zadawali mu niezręczne i trudne pytania, kiedy przyprowadzili kobietę pochwyconą na cudzołóstwie, kiedy z niego ironizowali, kpili, śmiali się, a później, kiedy robili wszystko, żeby go złapać i ukrzyżować. Można wykorzystać własną władzę do własnych celów, ale Pan nie po to daje władzę, patrząc już tak na osobę kapłana, władzę sakramentalną, żeby wykorzystywał ją do własnych celów, żeby ta władza, moc, może już nie tyle władza, co moc sakramentów, jemu służyła, ale mają służyć ludziom. Przecież Eucharystia nie należy do kapłana, ale do Kościoła. Kapłan otrzymuje jakby mandat, jakby błogosławieństwo nieba w darze święceń, aby na jego słowa chleb i wino stały się ciałem i krwią naszego Mistrza i Pana. Ale to nie jest moc, która ma służyć kapłanowi, ale ludziom. Każdy człowiek ma prawo do sakramentów. I nie mogę ich zatrzymywać, dlatego że nie mam czasu. Nie teraz, później, albo jestem zmęczony. Moc sakramentów jest dana kapłanowi po to, żeby był 24 godziny dla ludzi. Ten, kto jakby tego nie rozumie, nigdy nie będzie 24 godziny dla ludzi. Ten, kto tego nie rozumie i tego nigdy nie odkrył. Bo w mocy sakramentu, w tej ogromnej łasce kryje się tajemnica Boga, który przychodzi, by jeszcze bardziej i mocniej kochać. Zobaczmy, że ci wszyscy, którzy uchodzili za jakby intelektualną elitę Izraela, bardzo często, i to Pan Jezus też jakby piętnował, kiedy stawali na rogach ulic, żeby ludzie ich pozdrawiali, wydłużali swoje filakterie, czyli te frędzle u płaszcza, żeby ludzie widzieli, jak oni są pobożni, wierzący, oddani. Można też mieć wiele tytułów, a tak naprawdę nie spotykać się z Bogiem. Z Bogiem spotykamy się w pokorze, z Bogiem spotykamy się w cichości, na modlitwie, ale też we wspólnocie. Ale pamiętając, że Bóg wtedy spotyka się z każdym z nas osobna. Choć jesteśmy jedną wspólnotą, dzieci Bożych, ale Bóg przychodzi do każdego dziecka osobno, okazując mu swoją ogromną miłość i troskę. I zobaczmy, że Bóg nie okazuje wtedy swojej władzy, nie jest surowym ojcem, ale ojcem, który kocha, ale też ojcem, który wymaga, który jest sprawiedliwy, że odda każdemu według jego życia. Choć chciałby okazywać miłosierdzie i kochać każdego, to nie każdy mu na to pozwala. Ale Bóg w ten sposób też cierpi. kiedy nie może przytulić się do tego dziecka, które go odrzuca, które się od niego oddala, które się na niego zamyka. I może to pytanie, które warto, żebyśmy postawili, czemu Pan Jezus przyszedł w taki sposób, stał się dzieckiem, dorastał, bo gdyby przyszedł w postawie męża, od razu zostałby odrzucony. A tak przez 30 lat dorastał, dojrzewał, zbierał jakby tę ludzką też mądrość, dojrzewał do tego, żeby publicznie pokazać swoim życiem Ojca i głosić Królestwo Niebieskie, bo na początku zostałby od razu odrzucony. Dlatego też w ukryciu, jakby w cieniu przychodzi na świat, żeby ci, którzy mieli władzę, nie wykorzystali jej, choć Herod próbował, żeby temu dziecku odebrać życie. I Pan Jezus właśnie w ten sposób chciał przyjść do nas, żeby okazać nam swoją ogromną miłość, by się pochylić nad nami i przekazać nam dobrą nowinę o zbawieniu. I zobaczmy, że bardzo wielu, którzy kurczowo trzymają się swojej władzy, to może też dotyczyć każdego z nas, też kapłana, bardzo często osądzają innych według własnych kategorii. I bardzo często posługują się też racjonalizmem, logiką, ale nie patrzą jakby w głąb tego, co się kryje w człowieku. I w ten sposób zamykają się na innych, a władzę wykorzystują do tego, żeby ją zachować, wchodząc w różnego rodzaju układy, które później są paraliżujące. Ale człowiek nic już nie może zrobić, bo nie chce swojej władzy utracić. I czego przykładem może być późniejszy Piłat, który, żeby swoją władzę zachować, wydał Jezusa na śmierć. Jak tragiczne musi być życie człowieka, który kurczowo trzyma się swojej władzy. Kapłan nie ma władzy, ale ma moc sakramentalną. Ma moc do tego, żeby ratować ludzi, żeby ich szukać, żeby nad nimi się pochylać, żeby okazywać im wielką, ogromną Bożą miłość. I gdyby każdy kapłan patrzył w tych kategoriach, nie byłoby zgorszenia, nie byłoby zła. Gdyby dostrzegł, że to, że stał się kapłanem, nie jest po to, żeby miał wygodne, lepsze życie, ale żeby był bliżej człowieka, by ratował go mocą daną mu z nieba. Dlatego prośmy dla naszych kapłanów, aby nigdy nie byli sędziami. Prośmy dla nas, żebyśmy nigdy nie byli sędziami dla innych, też dla kapłanów, ale byli tymi, którzy dostrzegają Bożą miłość i Bożą mądrość i kierują się bardziej sercem, a mniej logiką i rozumem. Bardziej zdolnością wglądu w życie człowieka, ale takiego duchowego, jakby zadając sobie pytanie, patrząc na to, co czasem dzieje się obok nas, że może ten człowiek cierpi, że może potrzebuje pomocy, że może potrzebuje wsparcia. Kiedyś pamiętam na jednej lekcji religii, jeden z uczniów bardzo rozrabiał. I też pojawiała się jakby taka myśl, że trzeba tego chłopaka zdyscyplinować, ale później pomyślałem sobie, może on przeżywa jakieś trudności. I kiedy klasa wychodziła, on również podszedł do mnie i mnie przeprosił i mówi, proszę księdza, moi rodzice się rozchodzą, ja sobie nie potrafię z tym poradzić. I może być tak, że czasem nasze reakcje, czasem to, w jaki sposób też wyrażamy to, co się w nas dzieje, może być też wynikiem ogromnego bólu, którym się mierzymy. Nikt z nas nie wie, co dany człowiek przeżywa. Dlatego Pan Bóg nas otwiera na swoją ogromną miłość i na swoje przebaczenie. Żebyśmy nie byli sędziami, ale żebyśmy byli tymi, którzy potrafią dobrze zdefiniować sytuację, pochylić się nad człowiekiem, podać mu pomocną dłoń i okazać mu ogromną miłość, bo tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym. Ale zobaczmy, że jest bardziej i mocniej miłosierny niż sprawiedliwy. Ale nie wolno nam nigdy zapominać, że sprawiedliwość nie jest zaprzeczeniem miłosierdzia, że w niektórych momentach sprawiedliwość jest potrzebna, żeby człowiek zmienił swoje życie. Nieraz takie mocne wstrząśnięcie jego życiem jest jedyną możliwą sposobnością do tego, żeby zmienić jego życie. I nie wolno nam też bać się mówić też o Bożej sprawiedliwości, choć ona jest bardzo często trudna, ale jest potrzebna. Kiedy jeden ze współukrzyżowanych umierał z Panem Jezusem, przecież popełnił wiele zła. W ostatnim momencie nawrócił się, ale umarł na krzyżu, bo to była kara sprawiedliwa dla niego za to, co zrobił. A miłosierdzie polegało na tym, że po śmierci przekroczył bramę nieba. I to jest ta właśnie wielka prawda, że Bóg kocha, ale też jest wobec nas sprawiedliwy. Choćbyśmy chcieli, żeby zawsze zwyciężało miłosierdzie, i ono zwycięża, kiedy tylko na to Bogu pozwolimy. Ale sprawiedliwość dotyczy tego wymiaru ludzkiego. Jeżeli ktoś wyrządził zło, to sprawiedliwie ponosi za nie swoją karę, by odpokutować swoją winę, by w doświadczeniu tej trudnej sprawiedliwości zmienić swoje życie. Dlatego prośmy Pana o tę Bożą mądrość, żebyśmy dostrzegali, że tylko Bóg jest sędzią sprawiedliwym, a naszą rolą, naszym zadaniem jest głosić Bożą miłość, która jest zdolna nawracać każdego człowieka, by wracał do Boga i otwierał się na Jego dobro. Dlatego niech Pan nas w tej drodze prowadzi. Prośmy o to dla naszych kapłanów, dla wszystkich członków apostolatu Margaretka i dla siebie nawzajem, żebyśmy byli ludźmi, którzy kochają do końca Kościół, którzy nie boją się upominać ludzi Kościoła, a z drugiej strony swoją modlitwą w zaciszu domu, swoją pokorą ten Kościół ratują od zła. Amen.
Modlitwa w intencji kapłanów i powołań.
Żeby ta świętość kapłańska była obecna, żeby każdy kapłan wiedział, po co nim jest.
Na margaretkowej drodze modlitwy.